Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Ile się nie słyszeliśmy? Mija już prawie czwarty miesiąc chyba, tak? Bo w styczniu pierwszy, drugi, tak, czwarty miesiąc mojej nieobecności i chyba sobie przemyślałam, czym ten podcast będzie, chociaż czasami mam wrażenie, że to zbyt często mówię. Ale tak, jestem, ponieważ mam chyba całkiem sporo rzeczy do opowiedzenia wam i takich jakichś przemyśleń moich wewnętrznych i jakichś takich obserwacji na temat życia. Jedną z nich na pewno jest to, że może właśnie dzisiejszy taki odcinek będzie o tym, jak człowiek łapie dystans do pewnych rzeczy, a może staje się bardziej odważny w tym, co mu się wydaje. Mogłabym ten odcinek nazwać, tak jak kiedyś już nazwałam inny odcinek, dałabym tytuł Złość, bo pamiętam, jak ten podcast zaczął istnieć, chodziłam do biura i opublikowałam wtedy taki odcinek pod tym tytułem. Pamiętam, niewiele odcinków pamiętam, ale ten pamiętam bardzo dobrze. I był o takiej wściekłości na kolegę w pracy. O wściekłości za to, ile rzeczy robi za moimi plecami. Niby w dobrej wierze, ale mnie wyręcza, wtrąca się. Jak podważa moje kompetencje, jak jest taki nadopiekuńczy, ale w takim złym sensie. Że ja się nie mogę rozwinąć po swojemu, że zawsze on mnie tak... Po angielsku się nazywa second guessing. On nawet nie był nigdy nade mną, nie był moim przełożonym, nie był szefem żadnego zespołu, w którym pracowałam. Ale zawsze, kiedy coś wymyśliłam, to tak padało takie nagle pytanie, bo on w jakiś sposób docierał do tego, co ja robię. Pewnie dlatego, że się po prostu pozapisywał do wszystkich aliasów, nie wiem, był podłączany. I tak, Justyno, czy uważasz, że to jest dobry pomysł z tym i z tym? Ja na początku tak bardzo brałam sobie do serca jego uwagi, no przecież taki feedback jest pozytywny, ktoś z większym doświadczeniem i tak dalej. Ale z czasem zaczęło mi to bardzo przeszkadzać, no bo hej, przecież ja też pracuję, ja też wiem, co robię i z jakiegoś powodu robię to, co robię. W taki, a nie inny sposób. I pamiętam, że ten odcinek, tak jak to pamiętam dzisiaj, był o tym, że ja jestem zła. Że jestem wkurzona. I że ten cały odcinek był tym wszystkim, co powinnam powiedzieć jemu prosto w twarz, ale powiedziałam to w odcinku, bo nie byłam w stanie właśnie tego powiedzieć w pracy jemu. Nie potrafiłam zaadresować tej złości odpowiednio. No i to, co się zmieniło na pewno od tamtego odcinka, to jest to, że dzisiaj potrafię się zezłościć. Ale poruszam się tak, jakbym dopiero uczyła się chodzić. Tak jak małe dzieci uczą się chodzić i się potykają i wywracają się i tak się dziwnie trzęsą, to tak ja się sobie kojarzę właśnie w tej swojej złości. Bo czasami albo po prostu... czuję złość i tak po prostu mówię, czuję złość, jestem zła. A czasami daje się tej złości porwać. Ostatnio wpadłam w taką złość. Była ona nawet, może trochę nawet tak jakby, nie wiem, właśnie skumulowana to po pierwsze, chyba tak bym powiedziała. Ale też była jakaś taka sytuacja towarzyska, było trochę alkoholu i ja tak, tak jak dzisiaj z perspektywy na to patrzę, to mi taka patola, nie? Po prostu zaczęłam się wyzłaszczać, ale nie tak przeciwko komuś konkretnemu, tylko tak po prostu ogólnie, z płaczem, z gilami, ze wszystkim. Ale to właśnie nie był smutek, tylko taka złość, wściekłość na wiele różnych rzeczy. I wcale się nie czułam dobrze, ani się nie czułam... rozładowana, ani się nie czułam jakoś tak konstruktywnie wyzłoszczona. Natomiast to, co się wydarzyło na pewno, co jest konstruktywna złość, bo ja zawsze postrzegałam złość jako bardzo niekonstruktywną, negatywną emocję. Negatywną w takim sensie, że ona nic dobrego nie wnosi. A dzisiaj z perspektywy czasu patrzę na to tak, czy z perspektywy czasu, z tego, co się nauczyłam, to złość jest bardzo, 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 bardzo potrzebna. Nie mówię o tym, żeby być złośliwym człowiekiem, żeby być wiecznie poirytowanym, wkurzonym, naburmuszonym, ale złość daje nam bardzo często sygnał o przekroczeniu naszej granicy, po prostu. Złoszczę się, bo zrobiłeś coś nie tak, jak się umawialiśmy, czyli, nie wiem, przekroczyłeś jakąś tam zasadę, nie wiem, zaufania. Chcesz czegoś ode mnie, co wymaga ode mnie bardzo dużego nagięcia pewnych reguł, swoich zasad, wywołuje to bardzo często złość. I zanim zrozumiemy, że to jest złość, albo najpierw ją poczujemy, ale nie wiemy do końca dlaczego, wkurzamy się, czasami się tak kotujemy i dopiero potem po jakimś czasie, po kilku minutach, czasami godzinach, czasami dniach, dochodzimy do wniosku, że to, co nas najbardziej zdenerwowało w tej sytuacji, to właśnie to, że ja tego wcale na przykład nie chciałam robić. I właśnie to przekroczenie granicy mnie tak zezłościło, dlatego tak zareagowałam. Więc uważam dzisiaj złość za bardzo konstruktywną emocję, bardzo konstruktywne uczucie, którego ja chyba nie byłam nauczona, albo inaczej, byłam nauczona, bo każdy z nas się złości. Od początku swojego życia złościmy się, że nie dostaliśmy pokarmu, że jest nam zimno, że nie widzimy mamy, że ktoś nam coś zabiera w szkole, że nie dostajemy takiej oceny, jaką dostajemy, a ktoś inny ją dostał i tak dalej, i tak dalej. Ale część z nas, a szczególnie tutaj mówię o takim pokoleniu zbliżonym wiekiem do mnie, albo mówię tutaj o pokoleniu milenialsów, raczej było nauczonych, większość z nas, tego, żeby złość ignorować, żeby uczyć się ją hamować przede wszystkim. No bo zezłoszczenie się to jest odwrotność bycia grzecznym. Złość to jest bardzo często powiedzenie nie, to jest powiedzenie odwal się, zostaw mnie w spokoju. A grzeczność i taka nieprzeszkadzalność jest czymś, co się często wpajało nie tylko dziewczynkom, jak się okazuje, ale też chłopcom w bardzo wielu sytuacjach i takie wtłaczanie do głowy latami tego, że złość piękności szkodzi, że złość psuje krew, że w złości to wszyscy wyglądają brzydko, że po prostu złość jest taka niepożądana, że jak ktoś się złości, to jest taki maluczki w ogóle, że się trzeba unosić cały czas jakimś takim spokojem, dobrocią, pozytywnym nastawieniem, tak, tak i w ogóle. No to chyba latami sprawiało, że faktycznie, kiedy złość była odczuwana, jeszcze tak przez ciało, to sobie tak po prostu ją gdzieś tam spychaliśmy. No i jak spychamy złość, no to ona gdzieś tam cały czas w nas siedzi i się kumuluje. Potem jest odczuwana bardziej jako lęk, napięcie, może frustracja. Czasami się przeradza w smutek. Ja na przykład bardzo się cieszyłam, kiedy zerwałam, czy rozstałam się z takim chłopakiem, no takim, wiecie, życiowym chłopakiem. W książce ma imię Jacek. I właśnie pamiętam, że ja byłam najbardziej dumna z tego, że smutek z tego całego rozstania przekułam w złość, bo złość szybko mija, smutek zostaje. No ale niestety, wtedy się po prostu bardzo wyzłościłam. On uznał to za bardzo takie płytkie, więc jeszcze się poczułam bardziej upokorzona. A potem został smutek, którego nie przeżyłam i który musiałam przepracowywać jako 30-paroletnia kobieta, więc to też nie było takie fajne. A to się wszystko działo, jak jeszcze miałam chyba 19 lat. Było trudno, ale uczenie się złości w dorosłym życiu ma sens, to po pierwsze. A po drugie jest bardzo ważne, bo nigdy nie jest za późno, żeby poznać własne granice, a każdy z nas je ma. Tylko myślę, że bardzo dużą część swojego życia poświęciliśmy na to, że jak sobie szkicujemy takim naostrzonym, pięknym ołówkiem, to potem bierzemy palec i sobie ten ołówek tak rozmazujemy. Także nie widać granic, nie widać tych linii. I właśnie to mi się czasami wydaje, że bardzo wiele z nas i wielu z nas robi. Zamazuje te granice, tak trochę się zlewając z otoczeniem, trochę żeby bardziej się może dopasować gdzieś tam. Może czasami to robimy dla większej akceptacji, może czasami dla świętego spokoju. Natomiast chyba nie ma bardziej takiej broniącej nas samych, nas jako nas, takich prawdziwych nas emocji jak złość. Tak na to w tym momencie patrzę. Jest 2023 rok, piąty rok istnienia tego podcastu. I tak to właśnie dzisiaj odbieram. I dzisiaj odcinek pod tytułem Złość, a może tak nazwę ten odcinek, właśnie byłby o tym. O tym, że można się tak po prostu po ludzku zezłościć. Wkurzyć, wyrazić tę złość. Powiedzieć, przepraszam, jestem zła i teraz nie chcę o tym rozmawiać. I to stawia zawsze granice. Nie trzeba ani być agresywnym, ani przemocowym, ani kogoś hejtować, ani kogoś odtrącać. Ale to jest szalenie ważne. I ja na przykład teraz się swojej takiej złości i tego, jak ja się jej dzisiaj uczę, trochę jako dziecko, to właśnie obserwuję moich siostrzeńców i od nich trochę czerpię tego, jak oni się złoszczą. Jeden z nich, kiedy się złości, to już złości się całym sobą. Nie znoszę cię, nie chcę tego. Idzie, trzaska drzwiami, czasami wrzeszczy. A drugi z kolei złości się w zupełnie inny sposób. Złości się po cichu. Złości się tak, że nagle milknie, patrzy głęboko prosto w oczy, wychodzi i zostaje sam. I nie chce kontaktu. Musi sobie pobyć ze złością, po czym przychodzi i mówi, o co był zły. I prosi o to, żeby więcej nie robić tam czegoś i czegoś. I to naprawdę w 9 na 10 przypadków nie są takie rzeczy, że nie podobało mi się, że mnie nie dałaś cukierka, tylko to są takie rzeczy, że nie podobało mi się to, bo się ze mnie zaśmiałaś. Wtedy trzeba wytłumaczyć, że standardowe hasło, nie śmiałam się z ciebie, tylko do ciebie, ale jakby jest bardzo wrażliwe na punkcie wyśmiewania. I to są takie właśnie proste rzeczy, które mi czasami tak sprowadzają kompletnie do parteru, bo czym to się różni, ta ich złość, od tego, jak odczuwają dorosły? No może tym, że dorosły wie, jak ją właśnie powstrzymać, jak ją jakoś zmoderować, a dziecko tego jeszcze nie wie. I właśnie każdy, kto ma dziecko, albo w swojej, albo w swojej rodzinie, czy w jakimś otoczeniu, właśnie zachęcam do tego, żeby z tymi dziećmi tak poprzebywać i poobserwować to, jak one odczuwają emocje, jakie wyrażają. Jeżeli oczywiście mają rodziców, którzy mądrze pozwalają tym emocjom istnieć i wybrzmiewać, no to przyznam szczerze, że jest to lekcja życia. Jak dzieci to robią szczerze, jak robią to samoistnie, jak robią to naturalnie. I to najlepiej pokazuje to, że tak po prostu zostaliśmy stworzeni i dopiero potem pewnie wraz z rozwojem człowiek uczy się właśnie zarządzania tymi emocjami. Ale wypieranie ich i chowanie i tłumienie nie jest moim zdaniem zarządzaniem emocjami, tylko wypieraniem tych emocji. No i widzicie, pierwszy odcinek słuchowiska po takiej przerwie i taki grubaśny temat. Ale to może od razu powiem, że jeżeli jesteście rodzicami, to fajna rzecz, myślę, dla was jest taka, że powstał podcast, właśnie taki bardzo mądry podcast, który prowadzi Damian Michałowski, jest to podcast rodzicielski, który nazywa się Między Rodzicami. I to Damian Michałowski prowadzi, to jest też prezenter Dzień Dobry TVN między innymi, który występuje w parze z Pauliną Krupińską. I tam Damian Michałowski rozmawia ze znanymi mamami i ojcami właśnie o rodzicielstwie. Nie ma tam ani słudzenia, ani naginania rzeczywistości, tylko są to prawdziwe rozmowy o tym, że bycie rodzicem ma swoje jasne, oczywiście i ciemniejsze strony. To wszystko jest sponsorowany przez markę suplementu diety Dicoflor, więc to taki ich brandowy podcast, ale rozmowy są jak najbardziej takie rzeczywiste, takie prawdziwe, takie naprawdę osadzone w rzeczywistości. Między innymi na przykład jest rozmowa z Krzysztofem Ibiszem o tym, jak to jest być rodzicem, kiedy ma się 20 parę lat oraz jak to jest zostać ojcem po 50. To też musi być niezwykła perspektywa, jak patrzeć na dziecko, swoje własne dziecko, które jest malutkie, kiedy w odstępie jakby 30 lat, nie na, na inne dziecko, ale dalej na swoje. Jaka jest perspektywa rodzica wtedy? Z kolei na przykład jest odcinek też z Asią Okuniewską i w odcinku z nią poruszane są wątki różnic wychowania dzieci w Polsce i na Islandii. Asia tam opowiada o tym, jak na przykład leczy się dzieci na Islandii i dlaczego jej każda podróż do Polski kończy się zwożeniem leków do Reykjaviku. Jest też rozmowa z moją ulubioną chyba aktorką takiego młodego, czy no już takiego bardziej millennialsowego pokolenia, czyli Magdą Lamparską i jej mężem Bartkiem Osumkiem, w którym opowiadają o tym, co zmienia się w związku, gdy pojawiają się dzieci. W podcaście też między rodzicami pojawia się Łukasz Dominiak, czyli autor kultowego kanału na Instagramie, który nazywa się Who's Your Daddy. Myślę, że to jest kanał, który zapewne wszyscy rodzice znają z doskonałego humoru, niezliczonej ilości memów o bąbelkach. Łukasz tam opowiada o tym, czy mężczyzna w domu opiekujący się dzieckiem jest sexy, czy raczej jest traktowany jako taki kapeć, jako taki niemęski mężczyzna i czy to jest takie właśnie fajne i odpowiedzialne, czy jednak takie bleh. Myślę, że jakby to jest pytanie trochę retoryczne. Z kolei w ostatnim odcinku na przykład wypowiada się Daria Ładocha, która dała ogrom bardzo praktycznych wskazówek, jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw. I są to naprawdę ciekawe i zabawne tipy, przy których zarówno dziecko, jak i rodzic będą się świetnie bawić. I tutaj to brzmi naprawdę świetnie, mianowicie między innymi poprzez parówkowe koło fortuny. Zachęcam was do tego, żeby tego podcastu posłuchać. No głównie tutaj mówię oczywiście do rodziców, ale ja nie jestem mamą, nie jestem w ciąży, więc na razie w ogóle jakby ten temat nie istnieje, ale jestem ciocią. Ja bardzo się angażuję w to życie moich siostrzeńców. Szczególnie, że oni mi tak dużo dają. Nawet ja wiem, że ja im też bardzo dużo daję z siebie, ale ostatnio mam wrażenie, że ten bilans jest zupełnie taki nierówny, że ja się od nich uczę niesamowicie wielu więcej rzeczy niż oni ode mnie. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. No i co? Ten podcast dostępny jest oczywiście w platformach podcastowych, na YouTubie, ale na YouTubie musicie go szukać na kanale marki Bayer, no bo to jest marka Dicoflor, że to jest jakby koncern, który jest właścicielem Dicofloru. Jeszcze raz powtarzam, Między rodzicami, podcast Damiana Michałowskiego właśnie na YouTubie, marki Bayer i na wszystkich platformach podcastowych. Ja w ogóle ostatnio mam takie coś, że wracam do czasu swojego dzieciństwa i na przykład udało mi się, tylko muszę właśnie mieć rękę na pulsie, odnaleźć kogoś w Polsce, bo nigdzie nie ma tego na YouTubie. Na Allegro to już jest jakieś archiwum aukcji Allegro, które zresztą zostały zakończone sprzedażą. Nie ma tego w żadnych bibliotekach, w których szukałam, więc może jeszcze w jakiejś się znajduje. Nie ma tego w tych, na Chomiku, ani nigdzie na YouTubie, ani nigdzie po prostu. Mojej jednej z ukochanych kaset z dzieciństwa to była dwutomowa, czyli dwukasetowa Królowa Śniegu czytana przez Jerzego Trelę. Przez wydawnictwo Bagamma wydane. I znalazłam jedną osobę, której mama znalazła takie całe pudełko z kasetami i tamto wydanie konkretne jest, bo wszędzie są jakieś inne, ale pamiętam po prostu ta wersja Jerzego Treli. No Jezus Maria, to było coś cudownego. I ostatnio mi się zdarza właśnie wracać do tych czasów znowu dzieciństwa i słucham sobie, że chłysza Rejki przed snem albo jakichś takich w ogóle spokojnych rzeczy, które mnie tak może trochę po tych próbach ze złością tak trochę uziemiają i Może to też jest jakoś tak ważne pod kątem terapeutycznym, żeby tam, gdzie się uczę czegoś jako dziecko, trochę się też jako dziecko poczuć może tak złagodzonym, chociaż wiecie, budujemy dom, kurde bele, no mamy działkę, prowadzimy firmy, jakieś biznesy, trzeba zarabiać pieniądze w ogóle. Tutaj jakieś odpowiedzialne decyzje, jakieś podpisywanie papierów w urzędzie, jakieś wnioski, jakieś odlesienia, jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. A tak naprawdę wszyscy gdzieś tam w środku jesteśmy tymi małymi Justynami, Asiami, Grzesiami, Krzysiami, którzy wciąż siedzą na dywanie w swoich ogrodniczkach albo rajstopkach i bawią się jakimiś już nie takimi ładnymi zabawkami, ale one wtedy były całym światem. I w tym świecie, w którym wówczas żyliśmy, jeszcze wciąż myśleliśmy, że wszystko... Znaczy inaczej, nawet nie myśleliśmy, tylko po prostu czuliśmy całymi sobą to, co nas otacza, ten cały świat. To też w ogóle taki etap teraz w życiu moim, w którym opowiadałam wam to też na stories i na live z panią Małgorzatą Tomaszewską, z panią psychiatrką. Właśnie jak my często w dorosłości, w takim życiu nastoletnim, przez to, jak jesteśmy wychowywani, z kim obcowaliśmy, z kim mieliśmy do czynienia, właśnie przestajemy się, jakby zatracamy trochę właśnie siebie samych i potem musimy się odzyskać, odnaleźć na nowo. Ale o tym opowiem wam w następnym odcinku, bo trochę wam poopowiadam o uczuciowniku, który razem z panią doktor napisałyśmy i to jest takie w ogóle narzędzie doskonałe do tego, żeby sobie tak wszystko ze sobą ułożyć, ale to nie jest temat na dzisiaj. Natomiast właśnie no tak. Chciałabym wam zadać takie pytanie, ja się teraz troszkę wzruszyłam, ale tak chciałabym was zapytać, z jaką emocją wy mieliście największy problem albo wyzwanie, żeby jej się nauczyć, żeby ją poznać, żeby ją uznać, jakoś przetworzyć, z czym mieliście problem, albo jakiej emocji doświadczaliście za często, albo jakiej za mało, czego was nauczyła złość, czy potraficie się złościć, czy chcielibyście się umieć złościć, bo ja uważałam, że w ogóle złość jest okropna, jest niepotrzebna i byłam dumna z tego, że się nie złoszczę. Ale jak sobie potem uświadomiłam, jaki ja wielki bagaż noszę cały czas ze sobą tych wszystkich jednych, kolejnych razów, kiedy nie powiedziałam nie, kiedy po prostu zaciskałam zęby i okej, niech tak będzie, bo się po prostu bałam złościć. No. I tak ją tłumiłam, tę złość, że było mi jeszcze trudniej i trudniej i trudniej. Bardzo jestem ciekawa. Bardzo się cieszę, że znowu się tutaj spotykamy. Wiem, że jest mnóstwo historii jeszcze z Castmasu, których wam nie przeczytałam. Miały one się pojawić na Wielkanoc, ale ostatnie tygodnie były dla mnie tak trudne i intensywne, że po prostu nie miałam na to ani czasu, ani przestrzeni, ani ochoty, ani siły. Więc myślę, że je sobie po prostu zostawię na Castmas w tym roku. Jako, że już jest kwiecień, to zaledwie jest za 8 miesięcy, to nawet nie całe. Bo to się pewnie będzie zaczynało 1 grudnia, więc już niebawem usłyszycie te zaległe historie w pierwszych pewnie odcinkach Castmasu. A myślę, że sobie pogadamy trochę o tym w najbliższych odcinkach. Właśnie o takim samopoczuciu, o tym, kim jesteśmy, co czujemy. Mam kilka takich scenek, które sobie zapamiętałam specjalnie, żeby je wam opowiedzieć. Nie ma już mojego ukochanego Tesco, które było niedaleko, całodobowego w dodatku, w którym poznałam i spotkałam właśnie tą panią od tych płynów do płukania. Ale były inne sytuacje, bardzo miłe i wzruszające i takie chwytające za serce, więc na pewno wam o nich opowiem. A dzisiaj chciałam wam bardzo podziękować za to, że jesteście, że pamiętacie o tym podcaście, że się o niego pytacie częściej, niż bym mogła przypuszczać i to właśnie dzięki wam teraz mówię do tego mikrofonu i mogłam powiedzieć właśnie to, że cieszę się, że się słyszymy właściwie i wielką przyjemność sprawiło mi powiedzenie cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu. Więc teraz Justyna was żegna. mówi Wam do usłyszenia, do zobaczenia już za kilka dni. Pa!